Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie internetowej centrumodnowa.pl. Poprzez Jezusa Chrystusa Bóg usunął wszystko, co mogło odgradzać Jego od ludzi. Droga została otwarta. Są jednak mury, które powstają po naszej stronie i których usunięcie zależy od nas samych. W serii kazań zatytułowanej Mury, które muszą runąć, chcemy zidentyfikować przeszkody, które odgradzają nas od Boga i mogą w poważny sposób pozbawić nas wszystkiego, co bierze się z Jego bliskiej obecności. Pokoju, poczucia bezpieczeństwa, celu i wartości oraz realnej mocy do zmienienia siebie i otaczającego świata.
Tato, proszę Ciebie, żebyś był obecny tutaj dzisiaj, żebyś dotykał się naszych serc, żeby to nie było po prostu kolejne kazanie, z którym nic nie zrobimy, ale żeby to było słowo, które przemieni nasze życie, przemieni mnie, przemieni każdego z nas, po to, żebyśmy stawali się coraz bardziej do Ciebie podobni. Kochamy Ciebie, Jezu. Amen. Więc dzisiaj kończymy serię mówiącą o murach, które chcemy burzyć w naszych życiach. Seria mówiąca o wielu rzeczach, które rzeczywiście w znaczący sposób mogą powstrzymywać nasz duchowy rozwój, bo wiele z tych rzeczy, o których mówiliśmy, potrafi zatrzymać nas w miejscu, gdzie pójście dalej jest niemożliwe. Jakby staramy się iść dalej, ale jak przed nami by był mur, nie możemy dalej przejść. Wiecie, to ta seria, tytuł jest bardzo obrazowy. Byśmy sobie wyobrazili w głowie drogę, którą idziemy i może na potrzeby tego wyobrażenia pominimy wszystkie analogie do jakiejś wąskiej drogi, do wspinaczki w górę, nurkowania, mimo że takie nasze życie duchowe jest. Ale wyobraźmy sobie prostą drogę, gdzie idziemy i nagle przeszliśmy 10% naszego życia, trafiamy na mur. I od nas zależy, czy zdecydujemy, że to jest koniec drogi i sobie usiądziemy pod tym murem, czy zaczniemy go rozwalać. Prosty obraz, ale myślę, że obrazuje to, o czym mówimy. Bo możesz dojść do muru grzechu, o którym mówiliśmy. Jak go nie przebijesz, jak nie pójdziesz do Boga po to, żeby pomógł ci przebić ten mur, to dalej nie pójdziesz. Jak dopadnie cię zazdrość, mur zazdrości, dalej nie pójdziesz, mur bierności, mur nieprzebaczenia. Ale czasem są mury, na które po prostu natrafiamy, chociaż to też nie do końca tak jest, że po prostu natrafiamy, ale czasem są takie mury, że idziemy, a jednak powiem, widzimy jakąś wspinaczkę, jest ciężej, więc siadamy sobie, bierzemy cegły i zaczynamy budować. Bo nie chce nam się męczyć, bo w sumie jesteśmy na drodze z Panem. No to po co nam budować? Tu też jest dobrze. Po co nam iść dalej? Myślę, że mur bierności jest takim, o którym pastor Zbyszek mówił, jest takim murem, gdzie po prostu stajemy sobie w miejscu. Dobrze już jest z tym, co dostaliśmy. Ale tak samo to, o czym dzisiaj będziemy mówić, o murze niedojrzałości. Dobrze jest być niedojrzałym, dobrze jest być dzieckiem, którego cały czas trzeba karmić. Więc zbuduję sobie mur niedojrzałości i będę w Bożej rodzinie, ale jako ten niedojrzały. O tym będę chciał dzisiaj mówić. O niedojrzałości duchowej, o takiej dojrzałości i niedojrzałości duchowej. Jest to czymś innym niż niedojrzałość życiowa. Chociaż jest to, może to być powiązane. Ale chcemy się skupić na tym, co najważniejsze, czyli na stawaniu się podobnym do Chrystusa, czyli o dojrzałości duchowej. Stawanie się coraz bardziej jak Chrystus. To jest właśnie dojrzałość. I najpierw chciałbym, żebyśmy powiedzieli o tym, że musimy zrozumieć miejsce, w którym się znajdujemy. Jak pewnie się domyślacie, będziemy dzisiaj głównie bazować na tych fragmentach, które mówią o tym, że powinniście już iść po karm stały. To też pastor o tym mówił, zapowiadając w zeszłym tygodniu kaznodzieję, ale chciałbym dzisiaj odnosić się też do tych fragmentów, że powinniśmy jeść pokarm stały, a apostoł Paweł pisze, a cały czas pijecie mleko, cały czas bierzecie te najprostsze rzeczy, a to już nie ten czas dla was. Ale zanim do tego przejdziemy, przeczytajmy, co mówi apostoł Piotr w pierwszym liście Piotra, drugi rozdział od 1 do 3 wersetu. Mówi tak: odrzućcie zatem każdy przejaw złości, najmniejszy choćby podstęp, obłudę, zazdrość i wszelką obmowę. Jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia, bo przecież już posmakowaliście dobroci Pana. Czyli widzicie, Biblia nie zawsze stawia w takiej opozycji picie mleka jako coś złego. W tym miejscu widzimy, że jest napisane: jako nowonarodzone niemowlęta zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Więc czasem Biblia mówi: zapragnijcie tego mleka. Potrzebujecie tego. Oczywiście odnosi się to do niemowląt, więc jakby to dalej jest spójne z tym, co będziemy dalej mówić. Więc w tym przypadku czytamy, że mamy zapragnąć duchowego mleka jako niemowlęta. Więc musimy znać miejsce, w którym się znajdujemy, bo nikt nie wymaga od nas, a przynajmniej nie powinien, albo myślę, że nawet nie może wymagać od nas, jeśli świeżo poznałeś Chrystusa, jeśli świeżo go poznałeś, dopiero próbujesz ogarnąć, o co tu chodzi, zaczynasz czytać Biblię, może pierwszy raz w życiu, to nikt nie wymaga od ciebie, żebyś opowiadał o każdym kawałku Bożej natury, żebyś powiedział o każdym sposobie radzenia sobie z niewiarą, czy każdym innym temacie, który po prostu potrzebujesz trochę czasu, żeby zdobyć tą wiedzę. Pamiętam, że na jednym z nabożeństw w Łodzi kiedyś było takie środowe nabożeństwo, na którym był taki jeden brat, który miał słowo prorocze, może bardziej słowo wiedzy, objawienie do ludzi, na temat fundamentów życia, na temat fundamentów wiary, na czym budujemy nasze duchowe życie. I będę parafrazował, mówił do jednego człowieka znajomego, który mówił coś w stylu, że widzę ciebie jako wielką budowlę. Jesteś bardzo wysoką budowlą, a stoisz na tak cieniutkim fundamencie. I że Bóg mówi do ciebie dzisiaj, że musisz zbudować swój fundament, musisz cofnąć się do budowania fundamentu, bo jeśli tego nie zrobisz, to po prostu twoja budowla runie. Miał takie słowa objawienia do różnych ludzi. Jak się obserwowało to z boku, faktycznie, jak na tyle, na ile znałem tego człowieka, szybko się nawrócił. Znaczy szybko się nawrócił. Nawrócił się i szybko chciał pójść do przodu. Chciał rosnąć, chciał nauczać, chciał być od razu prężnie działającym chrześcijaninem, co jest dobre. Ale nie dał sobie czasu na zbudowanie fundamentów, na picie tego mleka. Nie wiem, gdzie dzisiaj jest. Na ile próbowałem zobaczyć, gdzie dzisiaj jest, to myślę, że nie zrobił nic z tym. Czasem Bóg do nas mówi, żebyśmy zbudowali fundament, żebyśmy się cofnęli. A jeśli nic z tym nie zrobimy, to... Ale Boża łaska jest dobra i myślę, że dla Niego jeszcze jest łaska. Wierzę w to. Dlaczego o tym wspominam? Dlatego, że ważne jest, żebyśmy jako świeżo nawróceni ludzie mocno postawili na fundament naszej wiary. Żeby dobrze poznać, kim jest Bóg, co dla nas zrobił, żeby czytać Biblię, żeby zbudować, bo fundament musi być oparty na Biblii. A żeby był oparty na Biblii, musisz ją znać. Więc musisz dobrze ją poznać, bo bez tego nie ma fundamentu. Więc jeśli jesteś świeżo wierzącym człowiekiem, pytaj innych. Jeśli nie wiesz czegoś, pytaj innych. Nie musisz być ekspertem od razu. Pytaj innych, pytaj Ducha Świętego, żeby objawiał ci, o co chodzi, to, co czytasz, jeśli nie rozumiesz. Bo musisz zrozumieć, musisz dobrze to poznać i przerobić. Bo jak nie zbudujesz fundamentu duchowego, to dalej może dojść do katastrofy budowlanej. A katastrofa budowlana, jeśli myślimy poza tematem, to straszna rzecz. Ale zazwyczaj to się da uratować. No chyba, że ktoś zginie podczas tej katastrofy. Ale jeśli katastrofa budowlana będzie w twoim życiu, to zginiesz ty pewnie. Dlatego to jest ważne. Ponieważ jestem rodzicem, to niemożliwym jest w tym temacie nie odnieść się do historii rodzicielskich. Ja już to chyba raz mówiłem, ale to bodajże było na grupie domowej, że kiedy urodził się Abel, miał jakieś 2 tygodnie, pewnie może mniej, położyłem go na przewijak, przybierałem mu pieluszkę, przybrałem i tak z automatu chciałem postawić na ziemi, klepnąć i powiedzieć: leć, bawić się. Jakbyś coś potrzebował, to wróć, powiedz. To był 2-tygodniowy Abel, nie 3-letni Ariel. I musiałem się otrząsnąć. Ogarnąć, że to nie jest ten moment jego rozwoju. Uspokajam, oczywiście otrząsnąłem się i tego nie zrobiłem. Ale to jest śmieszne, ale my czasem tak samo się zachowujemy. Od kogoś, kto jest na początku drogi, oczekujemy, żeby miał takie objawienie, jakie my mamy po X latach naszej drogi z Bogiem. A to nie jest ten moment jego rozwoju. Może on potrzebuje usłyszeć podstaw, bo buduje dopiero swój fundament. Może jeszcze jedna historia z domu. Ariel dużo na co dzień opowiada o różnych rzeczach, i tych prawdziwych, i tych mniej. Czasem opowiada, mówi tak: kiedyś jak miałem 9-latek, to byłem w szkole muzycznej i tam był taki mój kolega i tam z nim coś robiłem, a potem wróciłem do domu, ale to było jak miałem 9-latek. I wiecie, znów do rozumienia miejsca, w którym jesteśmy. Bo kiedy słyszymy tą historię, to jest śmieszne. My też, kiedy słyszymy, to się śmiejemy. Dużo jest takich sytuacji. Ale w naszym duchowym życiu też często tak jest. Jesteśmy nie w tym miejscu, a zachowujemy się, jakbyśmy byli gdzieś hen daleko. Jeszcze nie rozumiemy podstaw, nie rozumiemy tego, nie znamy Biblii, nie przeczytaliśmy jej nawet do połowy, a chcemy już nauczać. Chcemy już mówić ludziom, co mają robić, no bo przecież już tu jestem miesiąc. I to też jest trochę śmieszne, trochę tragiczne, trochę śmieszne, bo to może doprowadzić nas do takiej właśnie wielkiej budowli bez totalnego fundamentu. I to jest po prostu niebezpieczne. Oczywiście rozumienie miejsca, w którym jesteśmy, miejsca rozwoju, musimy też rozumieć, że rozwijamy się dużo szybciej niż fizycznie rozwijają się dzieci, dzięki Bogu. Rozwijamy się duchowo szybciej. Więc to nie jest tak, że teraz potrzebujesz 7 lat, żeby zacząć, nie wiem, pisać, czytać, czy cokolwiek innego liczyć. To się dzieje dużo szybciej. I to też jest ważne, żeby rozumieć, żebyśmy nie zostali, nie kiblowali w grupie 3-latków przez 10 lat. Więc tak jak niedobrym jest, gdy wierzący od 2 miesięcy próbuje pokazać, że jest jak najbardziej doświadczonym chrześcijaninem świata. Tak samo niedobrze jest, kiedy już żyjesz z Chrystusem, a dalej mówisz, że chcesz tylko budować podstawę, że ty jakby musisz się na tym skupiać i skupiasz się na tym od 5 lat i dalej potrzebujesz. Może potrzebujesz, a może to jest taka ucieczka, bo ci się nie chce iść dalej, bo nie chcesz się rozwijać, nie chcesz dojrzewać. Musisz rozpoznać swoje miejsce, bo na wszystko jest odpowiedni czas. Autor listu do Hebrajczyków gani taką podstawę, mówiąc właśnie w 5 rozdziale od 11 do 14 wersetu. Mówi tak: mamy o tym wiele do powiedzenia, lecz trudno nam wyjaśnić, gdyż staliście się ociężali w słuchaniu. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Ten zaś, kto się karmi mlekiem, nie doświadczył jeszcze nauki o sprawiedliwości. Jest on niemowlęciem. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżnienia między dobrem a złem. Więc czymś bardzo złym jest, gdy czas leci, a my wciąż jesteśmy skupieni tylko na sobie. Tylko na swoim rozwoju, tylko na tym, że my chcemy, że tylko dla nas, tylko odbierać, nic dawać. Nie chcemy iść do przodu. Wciąż trzeba traktować naszych dzieci. I o takim murze niedojrzałości chcę dzisiaj właśnie mówić. Do tego fragmentu jeszcze wrócimy, ale zanim co, chciałbym, żebyśmy Żebyśmy zastanowili się nad tym, nad odpowiedzialnością rozwoju. Czyli kto jest odpowiedzialny za twój rozwój? Bo jest to bardzo ważne, od razu odpowiem w takim razie, że to ty sam jesteś odpowiedzialny za swój rozwój. Nikt inny z boku nie będzie odpowiedzialny za twój rozwój bardziej niż ty. Oczywiście możemy pomagać, będziemy pomagać, ale każdy z nas jest odpowiedzialny za nasz rozwój. Nie wiem, czy kiedyś słyszeliście takie słowa. Ja słyszałem. Kościół, do którego chodzę, po prostu mnie nie karmi. Wiele razy takie nastawienie powoduje, że ludzie po prostu odchodzą do innego miejsca. Chociaż to i tak jest pozytywny efekt. Zazwyczaj ludzie odchodzą do żadnego miejsca. Nie ma ich nigdzie, bo ten ich kościół ich nie karmi. Jak masz się nastawienie, że ten kościół ich nie karmi? Czasem to może być problem kościoła. Czasem tak, oczywiście. Ale najczęściej to nie jest problem kościoła i żaden kościół nie będzie cię karmił. Bo to jest problem nastawienia. Więc tak jak mówię, oczywiście osoba, która świeżo pozna Boga, a nie rozwija się w kościele, w którym jest, to oczywiście może to być problem. Może to po prostu brakuje świadomości ludziom wokół, że potrzebują wspierać taką osobę. Ale najczęściej to mówią niestety osoby, które w kościele są już od dłuższego czasu. A powód jest prosty, ale bardzo ważny. Bo ludzie chodzą do kościoła, ale nie rosną. Co tydzień pozostają w tym samym miejscu, nigdy nie rozwijając tego, czego nauczyli się zeszłej niedzieli. To jest mocne. Myślę sobie w tych momentach, kiedy ja słuchałem czegoś, a zapomniałem to ledwie godzinę po skończeniu nabożeństwa. W ogóle nic z tym nie zrobiłem, nie przepracowałem tego. To jest niedojrzałe. To były te moje momenty, w których byłem niedojrzały. Bo nasze chodzenie do kościoła nie może być tylko towarzyskim spotkaniem, gdzie możemy się napić darmowej, dzięki Bogu, kawy. Ale to też nie może prowadzić nas do odhaczania czegoś w kalendarzu. To nie jest tylko przyszedłem i z głowy. Oczywiście były te teorie, że kładziesz się głowę na książkę na noc i się czegoś nauczysz. I może to też tak działa. Myślę, że już jak ktoś ma się nie rozwijać, to już niech chodzi, to chociaż coś wpadnie. Myślę, że tak jest, bo na szczęście to nie jest tylko martwa książka, tylko żywy Bóg, który w nas działa. Więc dzięki Bogu, że coś tam się dzieje. Natomiast jeśli nie masz nastawienia na wzrost, na dojrzewanie, to po prostu jest to kolejne spotkanie. A my musimy wzrastać. Na tym polega dojrzałość, że bierzesz słowa, które Bóg przekazuje i wprowadzasz je w życie. Ale wprowadzasz, aktywnie wprowadzasz. Nie tylko planujesz, że od przyszłego tygodnia wprowadzisz. Jeśli czujesz, że to jest do ciebie, to może czas coś zmienić. Może zacząć czas notować. Może to ci pomoże. Może przez kolejne dni przerabiać to, czego dotyczyło nauczanie. Może odsłuchać, może po prostu to nie jest nic złego. Może zapomniałeś, o czym było. Dzięki Bogu za technologię. To już nie te czasy, gdzie trzeba przegrywać kasety i nie jest takie dostępne to, jak było kiedyś. W sensie, że jest dostępne. Dlatego może po prostu potrzebujesz do tego wrócić. Nie jest nic złego w przesłuchaniu drugi, trzeci, czwarty raz. Jeśli to ma przynieść wzrost do twojego życia. Mam tę przyjemność, że wrzucam kazania do sieci po każdym nabożeństwie. Mam też przyjemność, bądź może w tym kontekście nieprzyjemność, do obserwowania statystyk odsłuchań. Nie chcę, żeby zabrzmiało to oskarżająco, choć wiem, że zabrzmi. W sensie nie chcę udawać, że to nie zabrzmi, bo wiem, że zabrzmi, ale chcę, żebyście wiedzieli, że jako liderzy tego kościoła bardzo was kochamy i zależy nam na waszym rozwoju, dlatego że czasem jeśli coś powiemy, coś co brzmi oskarżająco, naprawdę tak nie jest. Bo to wynika po prostu z miłości, z troski. Było takie nabożeństwo, chyba 3 tygodnie temu. Dziwne nabożeństwo, była jakaś plaga chorobowa na sali, było nas mniej niż połowa. Chyba nawet mniej niż na modlitwach wtorkowych. Pastor mówił kazanie, w mojej ocenie jedno z ważniejszych kazań. Mówił o murze bierności. I miałem takie poczucie, niech to nagranie się nagra. Niech to kazanie się nagra, niech to nagranie będzie dobrze nagrane, bo bo tego potrzebujemy, bo wiele ludzi będzie tego słuchać i potrzebujemy to wrzucić. Wrzuciłem do sieci i po jakimś czasie sprawdziłem statystyki, mając przekonanie, że skoro tylu osób nie było, to pewnie wybijemy się mocno na plus odsłuchujących. A jak wiecie, pewnie skoro to mówię, jest wręcz odwrotnie. To było jedno z najmniej odsłuchywanych kazań. Dlaczego to mówię? Jeszcze raz podkreślam, jako liderzy tego kościoła bardzo was kochamy. Zależy nam na waszym rozwoju, tylko i wyłącznie. O to chodzi, kiedy mówimy trudne może rzeczy czasem. Więc nie chcę cię oskarżyć, że o to, że nie odsłuchałeś kazania w żadnym wypadku. Ale chcę zadać pytanie, czy może jesteś pewny, że zależy ci na wzroście? Czy zależy ci na dojrzałości? Pytam, bo jeśli nie odrobisz lekcji wprowadzenia w życie tego, co usłyszysz, a jeszcze gorzej, jeśli z jakiegoś powodu ciebie nie ma i nawet nie nadrobisz, żeby wiedzieć, co się działo, żeby wiedzieć, co Bóg mówił danej niedzieli do tego Kościoła, do tego ciała Chrystusa, to dzieje się coś złego, bo to świadczy trochę o naszej niedojrzałości. Albo nawet nie trochę. Jeśli nawet tego nie odsłuchasz, to mam podejrzenie, że właśnie nie dbasz o swoją duchową dojrzałość. Ale oczywiście możesz być na bieżąco z każdym kazaniem, ale to nie jest już wzrastanie w dojrzałości. Oczywiście nie. Wiele osób przekazało odpowiedzialność za swój duchowy rozwój komuś innemu. Niezależnie, czy jest to pastor, lider, ktokolwiek inny. Jeśli jesteś młodym w wierze, to jasne, potrzebujesz tego, żeby ktoś ci pomógł. Może potrzebujesz, żeby ci wszystko wskazać. To nie jest nic złego. Ale załóżmy, że jesteś 6 lat w Bogu. To nie przekazuj odpowiedzialności za swój rozwój. Bierz Biblię, czytaj. Tam jest słowo, które cię będzie nakarmiać. Tam jest słowo, które może będziesz mógł nakarmić kogoś innego w kościele. Nakarm się, weź to, co Bóg ci dał. Weź dary duchowe, które Bóg ci dał. Zrób z nich użytek, usługując komuś. Przyjdź do kościoła głodny na Boże Słowo i gotowy, żeby je przyjąć. A nie przychodź tylko, żeby krytykować, co się dzieje. Nie żeby tylko krytykować uwielbienie, bo to nie jest twój styl. To nie chodzi o styl, tu chodzi o żywego Boga, którego uwielbiamy w uwielbieniu. Nie przychodź, żeby krytykować kazanie, bo jakieś słówko zostało powiedziane nie w twoim kanonie religijnie przyjętych słów, bo to nie chodzi o jedno słówko. Tu chodzi o to, że żywy Bóg chce nam coś przekazać, żebyśmy dojrzewali, żebyśmy wzrastali. Dojrzałość to jest aktywne odbieranie, ale też usługiwanie sobie nawzajem. Pomyślmy o tym, jak przygotowujemy się do spotkania. Często spędzamy godzinę aktywnie, przygotowując się do spotkania, ale to jest czas na wzięcie prysznica, uczesanie włosów, poprawienie twarzy, wybranie ubrania, może wyprasowanie, bo nie wypada do kościoła przyjść w pogiętych. Chyba czasem wypada. Ale co by się stało w naszym życiu? Co by się stało w naszym kościele? Jak wyglądałby rozwój naszego kościoła, gdybyśmy każdej niedzieli spędzili aktywnie 10 minut, chociaż 10 minut, myśląc o darach duchowych, o dobroci Bożej, o pokoju, który możemy przynieść do kościoła, zanim jeszcze tu dotarliśmy. I możemy to potraktować jako wyzwanie, żeby spróbować przez kolejne tygodnie znaleźć 5, 10, 15 albo i więcej minut rano, albo gdy masz dzieci i twój poranek nie jest zbyt spokojny, to możesz zrobić to w sobotę wieczorem. Nie chodzi konkretnie o konkretny moment dnia, chodzi o to twoje nastawienie do przyjścia na spotkanie. Żeby przygotować swoje serce, swoje nastawienie na to, że może nie wszystko będzie idealne na nabożeństwie. Może nie wszystko wpasuje się w twój klimat. Ale będę szanował dary ludzi, którzy są wokół mnie. Będę szanował tych, którzy usługują. Będę szanował tych, którzy przychodzą. Będę chciał im usłużyć. Będę nastawiony, że może tego dnia Bóg będzie chciał użyć jednego z moich darów, by zbudować kogoś innego. Czytałem takie stwierdzenie odnośnie Kościoła. Fakt, że to było było stwierdzenie jednego z pastorów amerykańskich, ale myślę, że i u nas w Polsce znalazłoby zastosowanie, że użalanie się nad sobą jest najbardziej kulturowo akceptowalnym grzechem w ciele Chrystusa. użalanie się nad sobą jest najbardziej kulturowo akceptowalnym grzechem w ciele Chrystusa. I może dlatego mylnie jest połączone z pokorą, choć nią nie jest. Jest czymś przeciwnym. Ale może to powodować, że chcąc użalać się nad swoją sytuacją, gubimy moment, gdy możemy dojrzale komuś usłużyć. Bo tak skupiamy się na sobie, kiedy jesteśmy na spotkaniu. Może w zeszłą niedzielę tak bardzo skupiałeś się na sobie samym, na swojej sytuacji, że przegapiłeś moment, gdy mogłeś dostąpić łaski zamanifestowania się daru duchowego. Może to był czas, że mogłeś przynieść dar uzdrowienia do czyjegoś życia, ale tak skupiony byłeś na sobie i na swoim problemie, że po prostu to przegapiłeś. Dojrzałość to jest rozumienie, że jesteśmy w ciele Chrystusa, dla siebie nawzajem, że jesteśmy dla siebie kluczowi i potrzebni, by nieść życie i zmianę do nie tylko swojego życia, ale do każdego z nas. Chciałem jeszcze w tym temacie powiedzieć o dojrzałości w dziedzinie kontrolowania myśli. Czytaliśmy fragment z listu do Hebrajczyków o tym, że powinniśmy być tymi, którzy nauczają i tymi, którzy jedzą stały pokarm duchowy, ale w tym fragmencie była jedna ważna rzecz, która definiuje nasz rozwój duchowy. I chciałem to jeszcze raz wspomnieć, czyli Hebrajczyków 5, rozdział 14, werset. Pokarm stały jest dla dojrzałych, którzy dzięki doświadczeniu mają władze poznawcze wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Wyćwiczone do rozróżniania między dobrem a złem. Wracam do tego, bo chyba często też o tym mówię, ale chcę podkreślić, że jedną z miar bycia dojrzałym to jest ta umiejętność kontrolowania myśli. Rozróżniania, czy dana myśl jest dobra, czy dana myśl jest zła. To nie jest dar, który przychodzi raz sobie, kiedy potrzeba, bo czytamy wyćwiczone, mają władze poznawcze wyćwiczone, to znaczy, że musimy to ćwiczyć. A to w naszych głowach dzieje się najwięcej walk w naszym duchowym życiu. Myśli są narażone na to, że mimo posiadania odpowiednich fundamentów, to myśli różne krążą po naszych głowach, a nie wszystkie są myślami Bożymi. I to w głowie rozpoczyna się owocowanie albo zgnilizna naszego życia duchowego. Dlatego apostoł Paweł pisze, żebyśmy zniewalali w posłuszeństwo Chrystusowi każdą myśl. Bo jeśli diabeł posiądzie twoje myśli, a ty ich nie odrzucisz, tylko za nimi pójdziesz, to już po prostu leci. Dojrzały chrześcijanin nie będzie wolny od właśnie walk w naszych głowach, od potyczek w naszych umysłach, ale dojrzały chrześcijanin będzie potrafił zniwelować te złe myśli poprzez zniewolenie myśli Chrystusowi, zniewolenie w posłuszeństwie Chrystusowi. Takie walki przechodził sam Jezus, gdy poszedł na pustynię i ostatnio mnie to zaskoczyło, bo czytałem tę historię nie pierwszy raz, ale miałem takie zakodowane, że Jezus był na pustyni 40 dni, a kiedy skończyło się te 40 dni, to wtedy przyszły te trzy próby, które Jezus przechodził, ale to dlatego, że on był wycieńczony i dlatego wtedy przyszły te próby. Tam jest podkreślone, że Jezus był wycieńczony, wtedy przyszły te trzy próby, ale wcześniej jest powiedziane, Ewangelia Łukasza 4:2, przez 40 dni diabeł poddawał go próbie. Czyli to nie było po 40 dniach, to nie było przez 40, ale to było jakby przez te całe 40 dni. Jakby to pokazujące, że skoro nawet Jezus przechodził walki w swojej głowie, bo był kuszony przez cały czas, to się nie dzieje tylko wtedy, kiedy przez 40 dni pościsz. Jeszcze raz podkreślam, to właśnie walki w naszych głowach prowadzą do tego, że albo zwyciężamy, albo przegrywamy. A te myśli cielesne czasem mogą być logiczne. Te myśli, które nie są dobrymi, Bożymi myślami, czasem mogą być logiczne, bo skoro ktoś nas tak zmęczył, to będę narzekał. Bo skoro ktoś nas tak zranił, to będę cierpiał i będę pozwalał sobie na brak przebaczenia. Skoro mam podstawę do tego, żeby to robić, to mam prawo, żeby to robić. Jeśli ktoś mnie zranił, to będę źle o nim myśleć. No bo mam prawo, no bo jakby to nie jest moja wina. Ale to nie jest Boża myśl. Boże myśli zawsze prowadzą nas do pokoju, do nadziei. A takie myśli nie prowadzą nas do pokoju, do nadziei. Zobaczmy, jak Dawid poddawał posłuszeństwo swoje myśli. I pewnie kojarzycie lub nie, ale była taka historia, kiedy całe wojsko Dawida miała taką sytuację, że wszystkie, z całej ich rodziny, podczas kiedy oni byli na wojnie, całe ich rodziny zostały zabrane do niewoli. I Dawid został oskarżony, że to jego zła decyzja prowadziła do tego stanu rzeczy. I czytamy w pierwszej księdze Samuela, 30 rozdział, 6 werset. Dawid znalazł się w trudnym położeniu, również dlatego, że jego ludzie chcieli go ukamienować. Wszyscy bowiem byli rozgoryczeni z powodu utraty synów i córek. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Dawid jednak wzmocnił się w Panu swoim Bogu. Dawid nie dał swoim myślom pójść w stronę użalenia się, choć groziło mu niebezpieczeństwo. A to nie byli tylko rodziny wojowników, to były też jego rodziny. Więc też mógłby zacząć narzekać. Ale on zdecydował się poddać Bogu swoje myśli, wzmocnił się w Panu. Jako dojrzały chrześcijanin musisz dbać o swoje myśli. Czy myśli, które pielęgnujesz, to są myśli pokoju, myśli od Boga i za nimi idziesz i je rozwijasz? Czy może myśli, które prowadzą cię do... Może nie, może powiem tak, prowadzą cię do beznadziei, bo pod, jakby przeciwieństwem nadziei niech będzie beznadzieja. Jeśli prowadzą cię do tej świadomości, że Bóg ci nie pomaga, że zostajesz tym sam, że jest ciężka sytuacja, co z nimi robisz? Czy je odrzucasz? Czy poddajesz każdą myśl posłuszeństwo Chrystusowi? Ostatnia rzecz, o której chciałbym powiedzieć, czyli o tym, że dojrzały chrześcijanin musi stać się duchowym rodzicem. Nasz rozwój nie jest tylko dla nas samych. Rozwijamy się nie tylko dlatego, żeby stać się lepszymi chrześcijaninami i doświadczać większej Bożej obecności. Nie tylko, żeby kiedy pójdziemy do nieba powiedzieć, a ja już Cię trochę znam, Boże, znam Cię bardziej. Ale wróćmy do tego rozdziału 5 z listu do Hebrajczyków i 12 werset. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znów potrzeba wam kogoś, kto by was uczył elementarnych zasad zawartych w wyroczniach Boga. Potrzebujecie mleka, a nie pokarmu stałego. Więc co to nam przekazuje? Że jeśli byśmy już nie pili mleka, jak niemowlaki, tylko jedli pokarm duchowy, to wiedzielibyśmy, że powinniśmy stać się przykładem dla innych. Powinniśmy być przykładem dla tych duchowo młodszych. Pamiętam, że kiedyś było w kościołach sporo takich seniorów, którzy byli ojcami i matkami duchowymi. Oni się dzielili doświadczeniem swoim z życia z Bogiem. Uczyli dorastać. Pamiętam kilku w moim rodzinnym kościele, których każdy kochał słuchać, mimo że znał tę historię na wylot. Bo to były historie ich wiary. Oni byli bohaterami wiary. Każdy chciał czerpać z ich doświadczenia. Każdy chciał słuchać ich historii, ich wiary. Nie wiem, zastanawiam się, czy to ja po prostu nie widzę dzisiaj już tak wielu takich ludzi, czy po prostu takich ludzi jest dzisiaj mniej. Nie wiem. Zastanawiam się, czy to nie mur bierności stał na drodze coraz większej ilości ludzi. Mur niedojrzałości. Przez to zostaliśmy, mimo że jesteśmy duchowo dojrzali, wydawałoby się. Staliśmy się tak niedojrzali, że pozwalamy się tylko uczyć siebie samych, a nie kogoś. Myślę o tym, ponieważ często o tym za nią rozmawiamy, że nie chcielibyśmy się obudzić za, nie wiem, powiedzmy 40 lat. W momencie, gdy będziemy tak nieatrakcyjni duchowo dla młodych ludzi, że nikt nie będzie chciał czerpać z naszej wiedzy, z naszej wiary, z naszego doświadczenia. A jeszcze gorzej, jak już dzisiaj nie jesteśmy duchowo atrakcyjni. Ale to jest miejsce, żeby coś z tym zrobić. Nie chcę się obudzić w miejscu, gdzie mimo dojrzałego wieku będę totalnie duchowo niedojrzały. Gdy mur bierności i niedojrzałości powstrzyma mnie od wzrostu. I właśnie nikt nie będzie chciał czerpać z mojej wiary. Bo będę wiedział, że coś przegrałem w swoim życiu. Na szczęście, dzięki Bogu za łaskę, że możemy coś z tym zrobić. Nie chcę, żeby tylko młodzi, zapaleni, świeżo wierzący pierwszą miłością ludzie byli przykładem. Bo to mimo wszystko będzie patologia Kościoła. Kościół potrzebuje ojców, matek. Nie możemy doprowadzić do sytuacji, gdzie będziemy coraz starsi duchowo, a wciąż będziemy oczekiwali, żeby to nas uczono, żeby to nas karmiono, żeby to nam podnoszono pod usta duchowy pokarm. Nalewali do butelki i karmili mlekiem. Musimy wziąć odpowiedzialność za kolejne pokolenia, za kolejnych ludzi, za kolejnych wierzących, za młodszych, duchowo młodszych oczywiście mówię. Nie chodzi o to, żeby się wywyższać, że ja jestem wierzący i od tylu lat, że jakiś młodziak nie będzie mnie uczył, ja wiem lepiej. Nie o to chodzi, bo to też znowu jest niedojrzałość. I to jest grzech. Nasze coraz to większe doświadczenie musi właśnie pchać ludzi w ramionach Boga. Nie w ramiona nasze. Ogrzewajcie się moją wiarą, moim doświadczeniem, bo to nie o to chodzi. Musimy być ojcami i matkami, którzy zawsze podpowiedzą. Chcę dać jeszcze jeden przykład z mojego życia. Tym razem nie, może też o dziecku, ale tym razem ja będę tym dzieckiem. Jako właściciel nieruchomości od 2 niecałych lat, ja bardzo często dzwonię do mojego taty, pytać o jakieś najprostsze rzeczy związane z domem. Nie wiem, ostatnio kapała mnie woda z okapu, więc co zrobiłem? No mógłbym wpisać w internet, sprawdzić. Ale pomyślałem sobie, skoro mam tatę, który to już przeszedł, bo on 20 lat temu, czy ponad 20 lat temu sam remontował swój dom, to mogę skorzystać z jego wiedzy, bo wiem, że mnie kocha, wiem, że chce dla mnie jak najlepiej, że nie będzie chciał tylko chwalić się wiedzą, ale zależy mu na rozwiązaniu problemu, który jest u mnie. Dlatego wolę zadzwonić do niego. Bo on będzie wiedział, jak mi pomóc, w którą stronę powinienem iść, co najlepiej będzie pasować do mojego problemu. Podkreślam to jeszcze na koniec, bo to też ma duże przełożenie na nasze duchowe życie. My potrzebujemy ojców, ale właśnie takimi ojcami i matkami musimy się stać, którzy wiedzą, że w pewne uliczki nie warto wchodzić. Bo mimo, że ktoś powie, wejdź tam, spróbuj, ale ty masz doświadczenie duchowe, wiesz, nie idź w tą stronę. To cię nie zaprowadzi do Boga. Bóg stoi lekko w prawo bardziej. Idź w tamtą stronę. Będziemy pomagać ludziom jako duchowi rodzice, nie dlatego, że chcemy pokazać, jaką mamy wiarę, jeszcze raz to podkreślam, a dlatego, że ich kochamy. Zależy nam na ich rozwoju. Duchowy rodzic będzie też rozumiał czasy, w których się znajduje. Bo nie chodzi o to, żeby swoje doświadczenia z czasów przeszłych przenieść na czyjeś życie jeden do jednego, bo czasy się zmieniają. Sposoby relacji się zmieniają dzisiaj. Technologia się zmienia, wszystko się zmienia. Nie musimy przełożyć jeden do jednego, że skoro Bóg do mnie mówił w taki konkretny sposób, używając takiej piosenki uwielbienia, która powstała lata temu, to do ciebie też tylko tak powie. To nie w tą stronę. Nie chodzi o konkretne rozwiązanie z twojego życia sprzed lat. Ale chodzi o to, żeby przenieść twoją wiarę, świadomość tego, jaki Bóg jest i jak może wypełnić problem, przed którym stajemy. I ostatni przykład z dzieci, ale to już taki trochę wymyślony. Dzieci nie mogą nakarmić dzieci. Wyobraźmy sobie sytuację, że zamykamy w spiżarni 2 dwulatków. Gdzie jest wszystko? Mogą brać wszystko. Czym się będą karmić? Pewnie będą wcinać same ciastka z czekoladą. Jak długo? Aż zachorują. Dlatego, że nie wiedzą, co dla ich rozwoju jest dobre. To dorosły człowiek wie, czym dziecko ma się odżywiać w odpowiednim momencie dla ich wieku. I to nie jest odpowiedzialnością tylko tych na scenie. To jest odpowiedzialność nas wszystkich jako ciała Chrystusa. My wszyscy musimy się rozwijać po to, żeby pchać kolejnych ludzi w ramiona Boga, a nie tylko wystawiać się na karm mnie. Nie tylko biernie patrzeć, że ja nie służę, ja chcę tylko coś dostać, a jak mnie nie nakarmią, to idę gdzie indziej. Tak jak pastor Zbyszek powiedział w kazaniu o murze bierności, jeśli my pokonamy duchowe Jerycho, to nasze dzieci, też te duchowe właśnie, będą mogły otrzepać tylko kurz spadających gruzów i pójść dalej nie przeżyjemy za kogoś życia, a nasze świadectwa nie sprawią, że ktoś będzie mógł tylko w ich świetle się wygrzewać. Każdy musi przejść przez swoje ścieżki, ale my możemy być tymi, którzy podadzą rękę, którzy wskażą, w którym miejscu jest Bóg. Powstajmy, będziemy się modlić. Dojrzałość polega na tym, że to my powinniśmy ludzi prowadzić, a nie ciągle być prowadzonych. Jeśli znasz Boga od 5, 10, 15, x lat, a cały czas jedyne, co robisz, to przychodzisz do kościoła po to, żeby coś skomentować, skrytykować, to ja myślę sobie, co się stało z twoim, z moim życiem w takim momencie. Czy to jest to powołanie, które wypełniasz, które Bóg ci dał? Bóg chce nas posyłać dalej, a my się zatrzymujemy. A czasem wręcz cofamy do takiej biernej postawy. Jeśli jesteś w takim miejscu, to może coś się wydarzyło. Myślę, że nie chciałeś być w tym miejscu, ale jesteś, więc należy coś z tym zrobić. Więc zadaj sobie dziś pytanie, czy inni widzą ciebie jako kogoś, kogo chcą pociągnąć do Boga? Czy jako kogoś, od kogo chcą czerpać z jego wiedzy i doświadczenia? Czy twoje życie duchowe jest na tyle bogate, że inni chcą się od ciebie uczyć? Czy twoje życie przynosi owoc Ducha Świętego? Czy wypływa z niego wszystko to, co powinni ludzie chcieć dla siebie, dla swojego duchowego życia? Bo jeśli twoje życie niesie pogardę, będziesz uczył pogardy. Jeśli owocujesz niepokojem, to będziesz przenosił niepokój. Czy wciąż się rozwijasz? I nie bój się przyznać do tego, że potrzebujesz zmiany, bo to też jest dojrzałe, jeśli widzisz jakieś niedojrzałe miejsca w swoim życiu. Bo jeśli to widzisz i wskazujesz i coś z tym robisz, to właśnie dojrzewasz. Nie będę robił wyzwania. Chciałbym, żeby każdy z nas gdzieś przeanalizował swoje życie. To, w jakim jesteśmy miejscu. Co możemy zmienić. Kiedy będziemy grać kolejną pieśń, chciałbym, żebyśmy przemyśleli to. Może podjęli jakąś decyzję. Z tego wszystkiego, o czym mówiłem, może coś możesz wprowadzić do swojego życia. I zaczniesz owocować, zaczniesz dojrzewać. Tato, my nie chcemy być niedojrzali. Chcemy dojrzewać. Choć mleko czasem jest takie dobre, to wiemy, że masz do nas więcej. Że jedzenie pokarmu stałego, dojrzewanie w tobie, to jest piękna droga. Pełna satysfakcji. Może i trudna, ale pełna satysfakcji. Tego, że nie mamy wpływu już tylko na nas samych, ale budujemy całe ciało Chrystusa. Wpływamy na kolejne pokolenia, na kolejnych ludzi. Proszę Ciebie, żebyś dzisiaj pomógł nam przeanalizować te miejsca, które potrzebują wzmocnienia, poprawy. Żebyśmy stawali się jeszcze bardziej jak Ty. Jeszcze bardziej do Ciebie podobni. Tak bardzo tego chcemy, Tato. Amen.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.